zaledwie 6 minut po godzinie 19 na antenę Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Dzisiejsze, czyli w niedzielę 3 sierpnia, ponownie kłaniają się Państwu realizujący program Ryszard Wojtowicz i pracujący w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Tyle tylko, że o 19.45 zaprosimy Państwa na kolejny odcinek Kroniki 31. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich Wielkopolska 2025. Ale wcześniej będzie o siatkówce, obszernie o sporcie żużlowym i rzecz jasna także mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, bo przecież wystartowała już rywalizacja w trzeciej i czwartej lidze futbolowej. Grano także w naszym regionie. To wszystko pomieścimy w naszej audycji. Teraz przypominamy sobie najważniejsze informacje sportowej niedzieli.
Polscy siatkarze po raz drugi w historii triumfowali w Lidze Narodów. W finałowym meczu turnieju w chińskim Ningbo biało-czerwoni pokonali dziś Włochów 3-0. Trzecią pozycję wywalczyli Brazylijczycy, zwyciężając Słowenię 3-1. Z kolei młodzi polscy siatkarze wywalczyli srebrne medale Mistrzostw Świata do lat 19, które zakończyły się w Uzbekistanie. W finale nasz zespół przegrał z Francją 1-3. Polscy pływacy nie zdołali powiększyć dorobku medalowego w ostatnim dniu Mistrzostw Świata w Singapurze. Bliski sukcesu był Ksawery Masiuk, który zajął 4. miejsce na 50 metrów stylem grzbietowym. Z kolei Katarzyna Wasik na 50 metrów stylem dowolnym finiszowała na 8. pozycji. Kierowcy McLarena triumfowali w Grand Prix Węgier w 14. rundzie Mistrzostw Świata Formuły 1. Na torze Hungaroring w Budapeszcie zwyciężył Brytyjczyk Lando Norris, a drugi był lider cyklu Australijczyk Oscar Piastri. Trzecie miejsce na podium wywalczył dziś Brytyjczyk George Russell z Mercedesa. Na dziś zaplanowano 3 mecze trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W zakończonym już spotkaniu Krakowia zremisowała z gdańską Lechią 2-2. Od 17.30 trwa starcie Radomiaka z Rakowem Częstochowa. Na niewiele ponad 15 minut przed końcem gospodarze prowadzą 2-1. O 20.15 mecz warszawskiej Legii z Arką Gdynia. W Lesznie z kolei trwa spotkanie drugiej Ekstraligi Żlowej, w którym miejscowa Fogo Unia podejmuje drużynę Wilków Krosno. Gospodarze prowadzą w tej chwili 52-26, a w rozegranym wcześniej spotkaniu Krajowej Ligi Żużlowej zespół Ultra Pur Startu Gniezno przegrał w Gdańsku z Wybrzeżem 39-51.
8,5 minuty po 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie do 20. Teraz zaczynamy tę drugą godzinę naszej audycji muzycznej.
Radio Poznań pod siatką.
Niesamowite nagranie formacji Manam, tyle że jeśli chodzi o polską siatkówkę, to nie można mówić falowanie i spadanie, bo tego spadania nie ma. Polska siatkówka wciąż bardzo silna. Był taki sukces w 2023 roku. Dzisiaj kolejne z chińskiego Ningbo nadeszły znakomite informacje.
Tak, jak już informowaliśmy, biało-czerwoni w spotkaniu finałowym Ligi Narodów wygrali z Włochami 3-0 w setach do 22, do 19 i do 14. I te wyniki też pokazują, jak mocna jest polska ekipa. Przypomnijmy, że w półfinale też prawie jednostronne widowisko w starciu z Brazylią. Bardzo silni są biało-czerwoni pod siatką, co udowodnili właśnie w tych rozgrywkach.
Ogromna niespodzianka, bo mistrzowie olimpijscy Francuzi wyeliminowani w półfinale przez reprezentację Słowenii, która dzisiaj jednak tego medalu nie zdobyła.
Tak, bowiem Słowenia zajęła ostatecznie 4. pozycję. W meczu o 3. lokatę Brazylijczycy wygrali ze Słoweńcami 3-1.
Kobieca siatkówka, też brąz Ligi Narodów. Tym razem ten turniej finałowy, Państwo pamiętają, odbywał się w Łodzi. Polki, no, kolejny raz na podium.
Tak jest, zgadza się. Ta siatkówka naprawdę na naszych boiskach, na parkietach zagranicznych w wykonaniu biało-czerwonych przynosi polskim kibicom mnóstwo radości.
I nie będzie luki pokoleniowej, bo dzisiejsza informacja jest kolejna.
Tak, przynajmniej wśród panów, bo młodzi nasi siatkarze wywalczyli srebrne medale Mistrzostw Świata do lat 19. One zakończyły się w Uzbekistanie. W finale nasz zespół przegrał z Francuzami 1-3, ale myślę, że drugie miejsce na podium to też jest znakomity wynik podczas Mistrzostw Świata, jakby nie było.
Też młodzieżowe reprezentacje Polski i pań spisują się znakomicie. Były medale U16, U19, dobry występ uniwersjadowy. A propos tej uniwersjady, to jednym ze szkoleniowców polskiej reprezentacji był trener pierwszoligowych siatkarek KS-u Piła, Damian Zemło. Zresztą Pilski Klub, no to jest jedna z takich nadziei, bo niestety chwalimy całą polską siatkówkę, wielkopolskiej tego się do końca powiedzieć nie da. Nie ma męskiej ekstraklasy, czyli plus ligi, nie ma drużyny na pułapie pierwszoligowym, no są na szczęście drugoligowcy. W kobiecej ekstraklasie po spadku ekipy MKS-u Kalisz też nie będziemy mieli w tym sezonie przedstawicielek z naszego regionu, za to ekipa z Kalisza i z Piły rywalizować będą na parkietach pierwszoligowych. Właśnie w tym tygodniu rozpoczęły się przygotowania w pilskim klubie. Posłuchajmy zatem, jakie są te przygotowania, jakie są też nadzieje przed nowym sezonem, mówią prezes KS Piła Michał Lach oraz trener wspomniany Damian Zemło.
Jak powiedziałem na spotkaniu z zespołem, dopiero co emocje opadły związane ze srebrnym medalem z poprzedniego sezonu, a tak naprawdę już jesteśmy u progu tak nowego i spoglądam na ten sezon bardzo ambitnie, bo też jakby zmiany, które nastąpiły w składzie naszego zespołu, są ambitnymi zmianami. Trzeba tutaj mówić o tym, że to są wzmocnienia naszego zespołu na pozycji przyjmujących i na pozycji atakującej. Mówię tutaj oczywiście o Julicie Molendzie, o Kasi Bagrowskiej. Mówimy też o pozycji atakującej Natalii Sidor i jeszcze zawodniczka przyjmująca Julia Papszun. To są nasze cztery wzmocnienia na ten sezon. Zawodniczki z przeszłością tauroligową, z przeszłością pierwszoligową, także mówimy tu o tym, że ten zespół się zbroi, bo tak naprawdę liga jest też silniejsza. Wiemy, że zespół z Kalisza będzie silnym rywalem i Warszawa tak naprawdę się bardzo kosmetycznie zmieniła. Tutaj mówimy o tym, że chcemy być silnym zespołem, ale trzon zespołu zostaje, bo tak naprawdę na 14 zawodniczek 10 zostaje tak naprawdę tych samych. Także no, spoglądam z optymizmem na nadchodzący sezon. Jeśli chcielibyśmy tutaj mówić o celach na ten sezon, to no, zgrzeszyłbym, jakbym powiedział, że będzie mnie satysfakcjonował brąz, bo jeżeli srebro było w zeszłym sezonie, z pokorą mówię, że zamieniłbym chętnie na złoto to srebro, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że każdy w tej lidze będzie chciał wygrać.
Dziewczyny już od 6 tygodni pracowały bardzo intensywnie do tego, żeby tu czuć się swobodnie, może nie do końca bym powiedział, że zawsze świetnie i wypoczęte, ale na pewno będą lepiej znosiły te trudy, które są przed nami, a na pewno dużo, dużo obciążeń teraz będziemy musieli na siebie przyjąć. I kolejne tygodnie to już bardzo ciężka praca na siłowni. Ja już od lat pracuję 4 siłowniami w tygodniu, w tym pierwszym okresie. I potem będziemy troszkę z tego wszystkiego schodzić na korzyść siatkówki, na korzyść świeżości, intensywności. Jeżeli chodzi o gry kontrolne, to na tą chwilę mamy zaplanowanych 7. Ale potrzebuję ich jakby potwierdzenia. Na pewno gramy 2 sparingi z Chemikiem Police, na pewno gramy turniej w Pile i jest taka szansa, że zagramy 1 sparing z zagranicznym zespołem pierwszoligowym i możliwe, że pojedziemy na turniej tutaj na Kujawach i Pomorzu. No ale to są 2 rzeczy właśnie, które musimy potwierdzić, także myślę, że optymalna ilość grania do tego, żeby coś fajnego wyciągnąć, bo zespół mamy szeroki i na pewno będziemy szukali rotacji, żeby czuć się zdrowo i na pewno jakichś takich odpowiedzi na to, jak zacząć sezon, bo początek sezonu mamy.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
19 minut po godzinie 19. Ten radiowy dżingiel zwiastuje, że teraz opowiem Państwu o tym, co dzieje się na żużlowych torach, bądź co działo się na żużlowych torach, bo coraz gorętsza robi się sytuacja, jeśli chodzi o walkę o indywidualne mistrzostwo świata żużlowców. Wczoraj Grand Prix Łotwy z udziałem najlepszych żużlowców świata, Bartosz Zmarzlik, no tylko 3 punkty przewagi po tym turnieju w Rydze, który wygrał niesamowity w tym sezonie Australijczyk Brady Kerr, a więc ta walka o czempionat globu bardzo będzie trudna dla polskiego reprezentanta. I już zaglądamy na tory w naszym kraju. 11. kolejka PGE Ekstraligi. Tutaj nie mamy niestety w tym sezonie wielkopolskiego przedstawiciela. Jakie mecze się zakończyły? Już w piątek Włókniarz Częstochowa przegrał z ekipą Presy Grupa Deweloperska Toruń 35 do 55. Dzisiaj o 20 zaplanowano mecz Improrowu Rybnik z ekipą GKM-u Grudziądz. Największe szanse, by powrócić, by reprezentować Wielkopolskę na torach Ekstraligi, ma ekipa Fogo Unileszno, no, która skazana w tym sezonie na jazdę w Metalkas drugiej Ekstralidze.
Ale dzisiaj, myślę, kibice Byków mogą być zadowoleni. Przed momentem zakończył się mecz 13. kolejki, w którim Unia pokonała Wysoko Wilki Krosno ostatecznie 60-30. To spotkanie miało rozpocząć się już o godzinie 14, ale ze względu na złe warunki atmosferyczne jego start został przesunięty na 17:45. To opóźnienie jednak nie sprawiło problemom zawodnikom gospodarzy. Pewnie wygrali ten mecz. Najskuteczniejszym żużlowcem w ekipie Byków był Nazar Parnicki, który dzisiaj w 5 biegach zgromadził 12 punktów, 10 oczek na koncie Australijczyka Bena Cooka. Po 9 wywalczyli Josh Pickering i także Kacper Mania. Po drugiej stronie najskuteczniejszym żużlowcem był wspomniany już przeze mnie wcześniej Tobiasz Musielak. Przypomnijmy, Fogo Unia Leszno pokonała Wilki Krosno 60-30.
Marzenia o awansie do fazy playoff niestety prysły, jeśli chodzi o żużlowców Hunters PSŻ Poznań. Warunkiem była wygrana w meczu z łódzkim Orłem. Wczorajsze spotkanie zakończyło się jednak remisem 45-45. Niesamowicie emocjonujący mecz do samego końca. Zespół poznański w końcówce tego spotkania odrabiał straty, między innymi przy zmianach taktycznych. Bieg 14, pierwszy z nominowanych, zakończony wygraną poznaniaków 5-1, bo świetnie spisali się Bartosz Smektała i Ryan Douglas. No i w 15 gonitwie ta sama para walczyła o zwycięstwo. Znakomite wyjście ze startu i wydawało się, że będzie 5-1, że będzie wygrana poznaniaków, że będą te nadzieje na playoffy przedłużone, ale znakomicie powalczył zawodnik łódzkiej ekipy Mikael Andersen, no i wyprzedził Bartosza Smektałę. Ryan Douglas w tym 15 wyścigu przyjechał na pierwszym miejscu, zdobył 3 punkty, Andersen 2 punkty, Smektała 1 punkt, a więc ostatecznie poznaniacy 15 gonitwę wygrali zamiast 5-1, 4-2, wystarczyło to tylko niestety do remisu. No to teraz zaglądamy do najbardziej pracowitej w ten weekend ekipy, czyli Munfin Malesy Ostrów Wielkopolski. Po kolei w piątek mecz na własnym torze stadionu przy ulicy Piłsudskiego z Teksą Stalą Rzeszów. Mecz, który zaczął się dla Ostrowian naprawdę kapitalnie. Mniej więcej do połowy realizacji było prowadzenie Ostrowian, ale później klasę pokazali rzeszowianie i oni wygrali ten mecz wyraźnie 51-39. Kapitalnie w drużynie ostrowskiej jeździł jeden z większych talentów polskiego speedwaya, niespełna 16-letni Paweł Sitek. Posłuchajmy, co powiedzieli po tym meczu jeden z trenerów drużyny ostrowskiej, Kacper Gomulski, i właśnie młody żużlowiec Paweł Sitek.
Pierwsza kolejka poszła ok. Bieg juniorski, który zawsze dla nas ważny, to wygrany 5-1. No, później już rzeszowianie się odnaleźli, znaleźli dobre ustawienia, a my tak naprawdę błądziliśmy, także. No nie było dzisiaj w ogóle startów. Ja start i praktycznie krawężnik, no chyba, że gdzieś tam jak Kainan jechał szerzej, no to pasowało, ale tak to no, trochę zagubieni. No tak, Paweł dzisiaj się świetnie spisał. Widać, że i jeden i drugi motocykl, który gdzieś tam w trakcie zawodów przerywał i skoczył na drugi, tak samo super jechał, także Paweł dzisiaj świetną robotę zrobił, więc tylko bić mu brawa.
Bardzo udany występ dla mnie, trochę z przygodami, bo gdzieś tam motocykl mi zdefektował, siedzenie pękło, ale na pewno kolejne cenne bardzo doświadczenie zdobyte i na plus. Gdzieś dużo nam chłopakom daje ten bieg juniorski też, więc ten bieg juniorski teoretycznie jest dla nas łatwiejszy niż jazda z seniorami, więc dlatego może czasem być gdzieś, że ten początek zawodów i gdzieś tam jak jeżdżę z juniorem, robię więcej punktów niż potem z tymi seniorami. Na pewno ten tor się trochę otworzył, jakieś rynienki po tej wodzie, były jakieś dziurki, ale jak miałem spasowany sprzęt, to przelatywałem te dziury i za bardzo mi to nie przeszkadzało. Na pewno no, tak różnie, bo gdzieś wiadomo, ten organizm też potrzebuje tej regeneracji czasem, żeby się wyspać w tym domu, zregenerować, więc tak no, zależy. No, w tym momencie bardziej mi pasuje ten maraton, że tak dzień po dniu jakoś tak lepiej mi idzie.
młody, dzielny Paweł Sitek. Mimo jego znakomitej postawy, ten piątkowy mecz przegrany z Rzeszowem 39-51, ale wczoraj było zdecydowanie lepiej. Mundwinę Malesa Ostrowy Wielkopolski w kolejnym spotkaniu pokonała Autonę Unię Tarnów wyraźnie 52-38, ale wcale nie w takim euforycznym nastroju nie był trener ekipy ostrowskiej Kamil Brzozowski.
Zadowoleni jesteśmy, że wygraliśmy mecz, fakt, ale czy to tak cieszy, tak żeby jakiś chór optymizm był, no to tak na razie spokojnie z tym, bo to każdy wie, że Unia Tarnów ma problemy. Przyjechali, dzielnie się nam postawili, walczyli, później końców w połowie tego meczu już odskoczyliśmy i mogliśmy pozwolić sobie, żeby młodzi pojechali oraz Anders Ruh. Dzisiaj mogliśmy normalnie przygotować tor. Nie było żadnych opadów od godziny 6 rano. Pracowaliśmy nad torem, żeby był ten tor twardy. No był twardy, także tym torem nie zasłaniałem się, bo wiadomo, to już jak ktoś ma słabszą formę, to żaden tor nie będzie pasował, bo jak jest ta forma, to wiemy, że na każdym torze się pojedzie. Musimy usiąść, przemyśleć, przeanalizować te dwa mecze, które tutaj były u nas i będziemy w połowie tygodnia myśleć, co tu zrobić.
Wymagający trener Kamil Brzozowski. Bardzo dobrze, mimo wygranej z Unią Tarnów 52-38. Takie słowa właśnie z ust szkoleniowca ostrowskiej żużlowców padły. Dodajmy, że w dzisiaj w interesującym meczu w Rzeszowie, tym razem Teksom Stal jeździła z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Bydgoszczanie gładko wygrali ten mecz 55-35.
I jeszcze zaglądamy na trzeci stopień rozgrywkowy, czyli Krajowa Liga Żużlowa. Tutaj 13. kolejka podczas tego weekendu. Tylko jeden wielkopolski zespół wystąpił w tych dniach. Ultra Pur Start Gniezno na wyjeździe. W spotkaniu na szczycie zmierzył się wczoraj, dzisiaj z Gdańskim Wrzeszem. Niestety gnieźnianie przegrali 39-51. Najskuteczniejszym zawodnikiem ekipy gości były Duńczyk Bastian Pedersen. 12 punktów na koncie. W ekipie gospodarzy także najlepiej spisywał się reprezentant Danii, bowiem 14 punktów przywiózł, ale w 6 występach Niels Christian Iversen. 39-51 porażka Gnieźnian w meczu dwóch czołowych drużyn Krajowej Ligi Żużlowej. Dziś także inne spotkanie. Lokomotiv Dyneburg wygrał z niemieckim Landshut Devils 47-43. Przełożone natomiast zostało starcie w Opolu, gdzie kolejarz miał walczyć dzisiaj z ekipą Speedway Kraków.
Kończy się na kortach Przynoskowskiego. To jest takie błyskawiczne przejście od czarnego do białego sportu. Tenisowy turniej juniorek i juniorów o Grand Prix Wojciecha Fibaka. Impreza z wielką, 49-letnią już tradycją. Wczoraj odbyły się finały debla. Zwycięzcami gry podwójnych juniorów zostali biało-czerwoni. Wśród chłopców Oliver Sterniczuk i Jan Berbiński pokonali węgiersko-włoską parę Balcazar Hus, Berser Szandor Takacz. 6-4, 2-6 i 10-7 super tiebreaku. W deblu wśród dziewcząt Zofia Janusz i Anna Skorupska wygrały z Julią Kołodziejską i Oliwią Kuszel 2-6, 6-3 i 10-7. Dzisiaj od 10 miały odbywać się mecze finałowe, ale Aurora nie pozwalała. Na szczęście ekipy techniczne AZS-u Poznań Trzynastkowskiego spisały się bardzo dobrze i mogą te mecze finałowe trwać po południu, a w tych wielkich finałach rywalizują wśród facetów Michael Savanos, Amerykanin, z Dymonem Litwicem, reprezentantem Polski, a w finale dziewczyn grają Polki, Maja Wróbel i Nadia Afelt.
Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań, 28 minut po godzinie 19. Muzyczny oddech, a później magazyn Wielkopolskie Gole.
Piłkarska trzecia liga, pierwsza kolejka premierowa sezonu 2025-2026. Troszkę opowieści o tym, jak radzili sobie beniaminkowie. Historyczne momenty w Stęszewie. Tam Lipno zagrało z bydgoskim Zawiszą. Dla gospodarzy to pierwszy występ na trzecioligowym froncie. No i zaczął się mecz dobrze dla Lipna. W 14 minucie Kamil Chiliński strzelił tego pierwszego gola. Było prowadzenie 1-0. Kota, no ale później emocje nie opadały. Strzyżewski na 1-1, później Michał Cywiński dla Zawiszy na 2-1, wyrównanie Adama Borkowskiego dla Lipna i wydawało się, że będzie przynajmniej remis w tym spotkaniu, ale Cezary Zalewski zdobył w 87 minucie gola dla gości i to oni pokonali mimo zażartej walki ze strony Beniaminka ze Stęszewa Lipna 3-2, wygrał jednak Zawisza. Inny Beniaminek, który wraca do piłkarskiej trzeciej ligi po 10 latach, Wiktoria Września, podejmowała u siebie Kartuzję i Wiktoria przegrała ten mecz 0-2. Pierwszym meczem w tej pierwszej kolejce było spotkanie na nowym stadionie Średzkim. Tam Polonia Środa Wielkopolska podejmowała bardzo mocną drużynę błękitnych Stargard, ale gospodarze spisali się kapitalnie i wygrali ten mecz 4-2. Damian Kołtański zdobył prowadzenie dla Polonii Środa Wielkopolska w minucie 39. Później było 51. wyrównanie za sterbą Dawida Rezajana. Odzyskali prowadzenie gospodarze w minucie 74 po rzucie karnym wykonanym przez Patryka Mikitę. Podwyższenie na 3-1 Mateusza Pieńczaka. Szymon Sarbinowski, potem był gol na 3-2 Konrada Prawuckiego, ale na 4-2 Szymon Sarbinowski i poloniści ze Środy pokonali błękitnych 4-2. Posłuchajmy trenera Macieja Rozmarynowskiego, opiekuna drużyny Polonii.
Różne fazy miał ten mecz. Było widać, że obie drużyny, zwłaszcza błękitni, bo jednak pamiętamy, jak tutaj przyjechali na rundzie wiosennej, jak przyjechali rzeczywiście po 3 punkty, jak trener tutaj teraz chwilę wcześniej wspomniał, to było czuć, że wtedy przyjechali mocno po te 3 punkty, bo się mocno nas rzucili, a dzisiaj jednak to było widać, że podchodzą do nas z dużym respektem. Jednak tej jakości, której teraz do nas mocno przybyło, to też powoduje, że jednak drużyna z błękitnych podeszła do nas z dużym szacunkiem i obie drużyny z tym szacunkiem się mocno darzyły. Co prawda dziś w pierwszej połowie mieliśmy tych wydarzeń na bramkę moim zdaniem zdecydowanie więcej, bo też prowadzimy taką statystykę bazy zdobytych drugiej czy trzeciej przestrzeni i jednak tam wypadaliśmy lepiej niż drużyna gości. W drugiej połowie, początek drugiej połowy był dla nas. Myślałem, że zdobędziemy bramkę. Była taka sytuacja, gdzie Patryk akurat uderzył gdzieś obrońca drużyny gości, tą piłkę wybił, po czym mecz nagle odwrócił tak naprawdę o 180 stopni i drużyna błękitnych zaczęła przeważać. Musieliśmy w tym momencie przytrzymać. Zawsze gdzieś obserwuję zawodników, kogo ewentualnie zmienić, ale też nie chcemy tych zmian wykonywać zbyt pochopnie. Dlatego też tak długo czekaliśmy za tymi zmianami, żeby odpowiednią zmianę zrobić i danego zawodnika zdjąć, który w tym momencie jednak tej zmiany potrzebuje. I uważamy, że trafiliśmy w samo sedno, bo jednak te zmiany spowodowały, że zdobyliśmy tą bramkę na 3-1, za chwilę gdzieś zdobyliśmy bramkę na 4-2, więc duże brawa dla mojej drużyny, dla chłopaków, dla mojego sztabu, który wykonał świetną pracę. Myślę też ten stały, po którym też zdobyliśmy bramkę, a tak naprawdę też świetnie broniliśmy te stałe, bo wiedzieliśmy, że błękitni też z tego żyją. Jednak dzisiaj nie czuliśmy, żeby nam zagrażali po tych stałych, mimo że trener tutaj mówi, że mieli swoje stałe, ale po żadnym nie było tak naprawdę jakiegoś dużego zagrożenia, więc dla nas chyba na plus ta obrona stałych fragmentów gry, na minus pewnie bramka właśnie na 1-1, bo ta bramka trochę dała życia i wiary, że za chwilę nam trochę tej wiary odebrało, że za chwilę gdzieś błękitni może zdobędą bramkę na 2-1. Ogromny szacunek dla chłopaków, wielkie brawa to, co powiedziałem jeszcze przed chwilą, bo zasłużyliśmy na to zwycięstwo i oczekujemy oczywiście dalszych takich kroków, czyli żebyśmy cały czas się napędzali.
Maciej Rozmarynowski zadowolony. Jego Polonia Środa Wielkopolska pokonała błękitnych Stargard 4-2. Udana premiera także wyjazdowa rezerwy poznańskiego Lecha, dowodzonych przez Grzegorza Wojtkowiaka. Lechici pokonali w Toruniu Elanę 4-2. Trafienia 2 Kamila Jakubczyka, po jednym Filipa Widaka i Jakuba Antczaka. Remisowy wyjazd do Stargardu na mecz z Kluczewią zanotowali piłkarze z Farzęckiej Unii. Remis 2 do 2. Dwa trafienia dla ekipy ze Stworzędza Dionaty w 56 i 62 minucie. Remis u siebie, no teci Czarnków z Lotą Świnoujście 1-1. Oba gole, co ciekawe, w 90 minucie spotkania. No dla Nuteci trafił Jakub Przebierała. Porażka w dzisiejszym meczu wyjazdowym z rezerwami Pogoni Szczecin. Pogoni Nowe Skalmierzyce 1-4. W innych spotkaniach Tłuchowia Tłuchowo przegrała z Wybrzeżem Rewalskim Rewal 1-2, a Weekend Luzino pokonał w Deświecie 1-0.
Inauguracja nowego sezonu także na boiskach czwartej ligi. W tej pierwszej inauguracyjnej kolejce najwięcej goli zobaczyli kibice Zewki Kobyla Góra i Kotwicy Kurnik, ale wszystkie trafienia do siatki notowali goście, przypomnę, Spadkowicz z trzeciej ligi. Kotwica wygrała to wyjazdowe spotkanie 6-0. 5 bramek w Koninie, gdzie Górnik pokonał Wartę Międzychód 3-2, ponadto Obra Kościan uległa Warcie Śrem 1-3, Korona Piaski także 1-3 przegrała z Piastem Kobylnica. Ostrowia uległa Mieszkowi Gniezno 0-3, Huragan Pobiedziska przegrał z Polonią Golina 0-1, LKS Gołuchów pokonał Wiarę Lecha Poznań 1-0, a Nieba Wągrowiec przegrała z Polonią Chodzież 1-3. Ostatecznie nie doszło do zaplanowanego dzisiaj na godzinę 18 spotkania Polonii Leszno z Kanią Gostyń. Nie doszło, ponieważ przesunięty został mecz żużlowców leszczyńskiej Unii na godzinę 17:45 i ze względów organizacyjnych, przede wszystkim chyba ze względu na zabezpieczenie obu tych spotkań, w ostatniej chwili odwołano starcie w Lesznie pomiędzy Polonią i Kanią. Na razie nowy termin nie jest jeszcze znany.
Na zegarze za 22 minuty godzina 20. Wojtku, mieliśmy zamknąć ten mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole materiałem też piłkarskim, bo czekają nas wielkie emocje już najbliższą sobotę o 12 na stadionie w Prebiskach. Co to
zgadza
za emocje?
Się, to emocje związane z ekstraligowym debiutem piłkarek Lecha UAM Poznań.
Najbliższą sobotę, samo południe na stadionie w Prebiskach będzie inauguracja występów piłkarek Lecha UAM Poznań, jeśli chodzi o piłkarską ekstraligę pań. Adrian Garwiec, zajmujący się medialnie tą drużyną. Jest pewne napięcie, pewna gorączka przed tą premierą?
Oczywiście, wszyscy już czekamy na tą naszą pierwszą historyczną kolejkę w Orlen Ekstralidze. Dość szybko, można powiedzieć, awansowaliśmy na ten piłkarski kobiecy szczyt, bo zajęło nam to tylko 4 lata. Z naszym rywalem dobrze znany zespół Stomilane Golsztyn. Nie raz, nie dwa spotykaliśmy się z tym rywalem w sparingach w przeszłości, kiedy graliśmy w tych też niższych ligach, dlatego już nie możemy się doczekać, kiedy wybrzmi ten pierwszy gwizdek.
Jakie wyglądały przygotowania dziewczyn, trenerki Alicji Zając? Wszystko zgodnie z planem? Było też jedno dłuższe zgrupowanie.
Tak, no nasze zawodniczki wróciły do przygotowań z początkiem lipca. Zagrały sparingi między innymi z Pogonią Tczew, Medykiem Konin czy AP Orlenem Gdańsk. W międzyczasie odbyły również zgrupowanie w Kolonii Łobudzice, więc nasze zawodniczki, no mamy nadzieję, że są idealnie przygotowane do startu tego sezonu. Te przygotowania nie wyglądały przesadnie inaczej w porównaniu do tych poprzednich lat, no ale jeśli wszystko dobrze funkcjonowało, to po co coś zmieniać?
Jeżeli chodzi o te wyzwania ekstraligowe drużyny Lecha UAM Poznań, nastąpiły jakieś wzmocnienia?
Nastąpiły wzmocnienia zawodniczek młodych, no bo to jest też nasza filozofia, żeby sprowadzać zawodniczki młode, perspektywiczne, które mogą również wnieść coś do zespołu, no bo to są też zawodniczki z doświadczeniem w ekstralidze. Mam na myśli tutaj przede wszystkim Oliwię Związek, czyli napastniczkę, która przychodzi do nas z Sosnowca, z Czarnych Sosnowiec. Ona też w przeszłości występowała w Śląsku Wrocław w młodzieżowych zespołach. Też doświadczenie na poziomie ekstraligowym ma Aleksandra Kuźmierczyk, czyli wahadłowa. Wzmacniamy właśnie też te nasze boki. Mamy Julię Przybył, mamy Zofię Wojciechowską czy Małgorzatę Jurek, ale wiadomo, że na tym poziomie ekstraligowym przyda się również takie doświadczenie. Aleksandra Kuźmierczyk, 20 występów na tym najwyższym poziomie oraz doszła do nas zawodniczka ze Ślęzy Wrocław, Małgorzata Rogus. To jest środkowa pomocniczka, która też wzmocni nasz zespół pod względem fizycznym, ponieważ jest to silna, wysoka piłkarka, z którą już nasze zawodniczki miały okazję rywalizować na boiskach pierwszoligowych.
Kibice kojarzą oczywiście Lecha UM z występami na kampusie na Poznańskim Murasku. Rozumiem, że to przeniesienie się na stadion w Prawiskach, który dysponuje Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komornikach, spowodowany wymogami licencyjnymi.
Ten obiekt na Morasku, który towarzyszył nam od samego początku powstania sekcji, niestety nie spełnia warunków licencyjnych, dlatego mieliśmy kilka opcji, zastanawialiśmy się nad paroma obiektami tutaj w Poznaniu czy około Poznania i ostatecznie wybór padł na stadion w Plewiskach, który spełnia wszystkie wymogi.
To także szansa, by pozyskać nowych kibiców. Na pewno ci najwierniejsi, którzy chodzili na Morasko, będą jeździć także na mecze do Plewisk. No ale tam to grono się chyba może powiększyć, tym bardziej po całkiem przyzwoitym występie piłkarskiej reprezentacji Polski Pań podczas Euro 2025.
Tak, no wszyscy też na to liczymy, że ta baza kibicowska będzie z sezonu na sezon jeszcze rosnąć. Na Morasku w pierwszej lidze już też zauważyliśmy coraz większą liczbę kibiców, no i chcielibyśmy, żeby to się nie zmieniało, a wręcz właśnie rosło, więc na pewno będziemy w najbliższych też dniach, tygodniach zachęcać kibiców o to, żeby wspierali nasze młode piłkarki, bo też taki miły obrazek na pewno dla tych naszych zawodniczek, kiedy w przerwie meczu z Piastem Gliwice mogły świętować swój wielki sukces właśnie z kotłem i z 40 tysiącami kibiców, którzy byli zgromadzeni wówczas na stadionie, więc liczymy na to, że 40 tysięcy na pewno nie znajdzie się w Plewiskach, ale chociaż jakaś część też zauważy to, że ta nasza sekcja kobieca rozwija się z sezonu na sezon i również może dawać sporo radości niebiesko-białej rodzinie.
To zaryzykujmy, może być pierwsza ekstraligowa wygrana z tym starciu ze Stawilankami. Przypomnijmy, sobota 9, dzień sierpnia, godzina 12, stadion w Plewiskach.
Jak najbardziej. Nasze zawodniczki na pewno będą niezwykle zmotywowane, żeby rozpocząć ten sezon od zwycięstwa, tym bardziej, że no w meczach domowych nasze piłkarki bardzo rzadko schodzą z boiska pokonane, więc no chcielibyśmy zacząć te rozgrywki, ten nasz marsz w ekstralidze od zwycięstwa.
Już teraz mocno trzymamy kciuki, aby była fajna strzelanina w samo południe na stadionie w Plewiskach w najbliższą sobotę. Premierowy występ Lechitek z UAM na pułapie Orleny Ekstraligi. Mecz ze Stomilankami Olsztyn. Na antenie Radia Poznań dużo piłkarskich emocji. Wtorek 19.15 Sportowa Arena z szefem Wielkopolskiej Piłki Nożnej, prezesem Pawłem Wojtalą. Środa o 20.30 transmisja meczu Lechia Poznań, Cervena Zvezda Belgrad w trzeciej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Champions League. W czwartek o 17.40 magazyn piłkarski Kolejos. Oj, będzie się działo. Ale wciąż mamy w kalendarzu niedzielę, trzeci dzień sierpnia. No to skoro o piłce nożnej, tak bliska wielkopolskim fanom i poznańskim w szczególności, Warta pojechała na drugoligowe spotkanie do Chojnic. Tam jest 12 minuta tego spotkania, które zaczęło się o 19.30 i niestety warciarze przegrywają w tym momencie 0-1. Gola w 6 minucie dla Chojniczanki strzelił Szczepanek. Były w drugiej lidze także dzisiaj derby w Kaliszu. KKS zremisował z Sokołem Tleczew 1-1.
Natomiast na boiskach Ekstraklasy Krakowia zremisowała z Gdańską Lechią 2-2. Radomiak pokonał drużynę Rakowa Częstochowa 3-1. O 20.15 warszawska Legia zagra z Arką Gdynia. Na żużlowych torach dzisiaj ze zmiennym szczęściem radziły sobie wielkopolskie drużyny. W drugiej ekstralidze Fogonia Leszno pewnie pokonała Wilki Krosno 60-30. W krajowej lidze żużlowej Ultrapur Start Gniezno przegrał natomiast w Gdańsku z Wybrzeżem 39-51. Co jeszcze ciekawego na sportowych arenach? Polscy siatkarze po raz drugi w historii triumfowali w Lidze Narodów. Dziś w finale w chińskim Ningbo pokonali Włochów 3-0. Natomiast w ostatnim dniu Mistrzostw Świata w Singapurze polscy pływacy nie zdołali powiększyć swojego dorobku medalowego. Najbliżej był Ksawery Masiuk, który zajął czwarte miejsce na 50 metrów stylem grzbietowym.
Jeżeli chodzi o podstawową część, taki podstawowy czas audycji w sportowym rytmie, to właśnie dobiega końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Państwu realizujące naszą audycję Ryszard Wojtowicz. Kłaniają się Państwu także pięknie
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak, ale jeszcze coś na deser.
Przed nami bowiem podsumowanie ostatnich wydarzeń na arenach ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Wielkopolska 2025.
Sponsorem audycji jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, gospodarz ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich.
Kronika 31. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich Wielkopolska 2025 na antenie Radia Poznań.
W tym wydaniu kroniki 31. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich Wielkopolska 2025. Będziemy jeszcze zaglądać na sportowe areny, będziemy dzielić się tą sportową radością, ale teraz chcemy jeszcze w trakcie trwania tej wielkiej imprezy porozmawiać z dyrektorem Departamentu Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, jednocześnie wiceszefem Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Adamem Wysockim. Impreza rzeczywiście chyba jest radosna, tak możemy to już teraz na tym etapie określić?
No widzimy jaka jest radość, czy też organizatorów na miejscu, czy też zawodników, którzy biorą w tym udział. No to możemy powiedzieć, że szereg ludzi dołożył do tego starania, żeby tak było, żeby te wspomnienia z Wielkopolski zostały zabrane do domów tych młodych sportowców po to, żeby oni wracali do tego myślami, że kiedyś byli na takiej olimpiadzie w Wielkopolsce i to był początek ich kariery sportowej.
To jest twarda walka o medale, mimo tych uśmiechów, mimo tej sportowej radości, ale jednocześnie jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, tak przyglądając się, czy będąc na miejscu, czy oglądając media społecznościowe, ogromne zaangażowanie społeczności lokalnych w różnych częściach Wielkopolski. Pamiętam ceremonię, jeśli chodzi o koszykówkę w Lesznie, pewnie w innych miejscowościach równie pięknie.
Łącznie cała olimpiada jest rozgrywana w 20 miejscowościach, 14 na terenie województwa wielkopolskiego i to są właściwie każde zakątki Wielkopolski, od Wągrowca po Kalisz i od Wrześni po Zbąszyń na zachodzie i trzeba powiedzieć, że w każdej z miejscowości to jest święto, to jest fajne wydarzenie. My ściągnęliśmy pewną imprezę do Wielkopolski, a wielkopolskie gminy pomogły nam w tym, żeby wszyscy czuli się dobrze jako dobrzy gospodarze.
W czwartek zakończyła się rywalizacja na zmodernizowanym kolarskim torze na Wale Matejki w Kaliszu. Tymczasem była okazja też, także w pańskim przypadku, gościć podczas rywalizacji kolarzy górskich. Nie trzeba było jednak jechać gdzieś tam pod Tatry, to było w Wielkopolsce.
Tak jest. Niedaleko Kalisza, miejscowość Nędzerze w gminie Opatówek. Mamy warunki do tego, żeby takie sporty rozgrywać w Wielkopolsce.
Inne ośrodki, ponoszenie ciężarów, Nowy Tomyśl, podobno furora także jeśli chodzi o rywalizację młodych łuczniczek i łuczników.
To się zgadza. Miałem przyjemność być zarówno na podnoszeniu ciężarów, jak i na zawodach łuczniczych i muszę potwierdzić, że zawody zorganizowane naprawdę z wielką starannością. No, duży szacunek dla władz gminy Nowy Tomyśl, która włączyła się to w całym sercem.
Poproszę o szczerą odpowiedź. Na pewno odbiera pan sygnały od uczestników imprez, od szefów ekipy poszczególnych województw. Są fajne sygnały, że to jest rzeczywiście dobra olimpiada młodzieży?
No myślę, że tak. Jeżeli chodzi o poziom sportowy, to widzimy to, bo kilka razy mieliśmy okazję na własne oczy zobaczyć pobicie rekordu Polski w różnych sportach. To jest na pewno ten sportowy aspekt istotny. Natomiast organizacyjnie to póki co o ceremonii otwarcia słyszeliśmy bardzo dużo pochlebnych opinii z innych województw, co nas cieszy, bo też się do tego mocno przyłożyliśmy.
Piękna ceremonia odbywała się w wielu olimpijskich miastach regionu. Zaglądamy do Kalisza, gdzie młodych kolarzy torowych witała nawet orkiestra i prezydent miasta Krystian Kinastowski.
Witam serdecznie wszystkich uczestników 31. Olimpiady Młodzieży w Kaliszu, w najstarszym mieście Polski, w mieście, które na co dzień żyje sportem, ale dzisiaj żyje kolarstwem torowym. Także życzymy wszystkim uczestnikom udanych zawodów, udanej rywalizacji, oczywiście w duchu fair play. Życzę wam również, ponieważ jesteście na początku swojej kariery sportowej, aby był to udany etap w waszym rozwoju i żebyście kiedyś, tak jak dzisiaj reprezentujecie swoje kluby, swoje województwa, kiedyś mieli wielki zaszczyt z orzełkiem na piersi na największych imprezach reprezentować nasz kraj. W Kaliszu mamy rzeczywiście, oprócz tego, że mamy świetny obiekt, jeden z niewielu torów kolarskich otwartych w kraju. Został on specjalnie na tę imprezę wyremontowany, za co ogromne podziękowania dla pana marszałka, dla urzędu.
Dodajmy, że zawody okazały się udane dla torowców KTK Kalisz, którzy w punktacji klubowej zajęli drugą pozycję za Kopernikusem Toruń. A zanim wyruszymy na kolejne obiekty 31. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich, przypomnijmy w rozmowie najważniejsze fakty o tej wielkiej imprezie. Osoba, która zajmuje się medialnie oprawą tej imprezy, redaktor Beata Oryl-Strońska.
Są każdego roku organizowane 3 ogólnopolskie olimpiady młodzieży w sportach letnich, w sportach halowych i w sportach zimowych. I właśnie nasz region gości te odmiany OOM-ek, jak to się w skrócie mówi, w sportach letnich. Także jest to bardzo duże wydarzenie, około 6 tysięcy uczestników. Wspominamy sobie rok 2018, bo wtedy po raz ostatni Wielkopolska gościła ogólnopolską olimpiadę młodzieży. Wtedy rywalizacja o medale była w sportach halowych. Teraz mamy sporty letnie. Wielkopolska po raz 6 jest gospodarzem i co ciekawe, to właśnie w Wielkopolsce wszystko się zaczęło, bo pierwsza ogólnopolska olimpiada młodzieży była rozegrana w 1995 roku i właśnie Wielkopolska była pierwszym gospodarzem tego wydarzenia. Dlatego miło, że to wydarzenie znów wraca do naszego regionu. Oczywiście głównym zleceniodawcą jest Ministerstwo Sportu i Turystyki i to też jest główny organ finansujący to wydarzenie. Za organizację odpowiedzialny jest Urząd Marszałkowski i tutaj została przekazana dotacja w wysokości 2 milionów złotych jako dofinansowanie właśnie tego zadania. Natomiast konkurs na realizację tego projektu wygrał WSS, czyli Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe.
Jesteśmy na te poznańskim jeziorem maltańskim. Tydzień po wielkiej imprezie wioślarskie młodzieżowe Mistrzostwa Świata, a tym razem już zrobiło się bardzo olimpijsko. 31. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich i wioślarskie emocje. Między innymi zawiaduje tę imprezę Aneta Górecka z Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo. No, do tej młodzieży pływać na tak pięknym regatowym brzegu jak Malta, to chyba jest przeżycie.
No, to jest pewnego rodzaju wyróżnienie. Pamiętajmy, że w Polsce nie mamy zbyt dużo torów regatowych. Tor w tej chwili przygotowany jest tak jak na Mistrzostwa Świata, ponieważ infrastruktura się nie zmieniła. Mimo pewnych niedogodnień, bo wiadomo, walczymy jeszcze ciągle z suszą hydrologiczną i z niedoborem wody, ale wydaje mi się, że dla młodzieży, która ma możliwość skorzystania z wszystkich urządzeń, z których niedawno korzystali najlepsi zawodnicy na świecie w troszeczkę starszej kategorii U23, może to być duże przeżycie.
Jak wygląda wielkość tej imprezy? Myślę o reprezentacjach poszczególnych województw.
Limit w wioślarstwie wynosi obecnie 300 zawodników, ale od pewnego momentu nie ma kwalifikacji. Stąd tutaj mamy troszeczkę większą liczbę, 380 zawodników z wszystkich 9 województw, które uprawiają obecnie wioślarstwo.
I szansa Wielkopolan w tej całej sytuacji olimpijskiej to jest ta dyscyplina, która gdzieś tam może w ogólnej punktacji medalowej i punktowej ogólnopolskiej olimpiady młodzieży windować nasz region?
Osobiście na to liczymy. Wielkopolska, kujawsko-popolskie i mazowieckie. Troszeczkę mamy trudniej w tym roku, bo nasi zawodnicy mieli krótszy sezon przygotowania się ze względu właśnie na brak wody, ale liczymy na to, że treningi w innych ośrodkach czy poza Poznaniem już podczas zgrupowań pozwoliły im przygotować się do tej imprezy tak, aby kolejny raz być top of the top.
Ciekawa rywalizacja wioślarek i wioślarzy na Jeziorze Maltańskim, ale dużo sportowej radości było też niedawno na stadionie Golęcińskim w Poznaniu podczas zawodów lekkoatletycznych. Spontaniczną radość okazywały m.in. biegaczki UKS 20 Poznań, które wygrały sztafetę 4x400 metrów i przy okazji pobiły rekord Polski w kategorii juniorek młodszych.
Luiza Kuczyńska, Aleksandra Przybylska, Agata Antczak, Iwia Jäger. Reprezentujemy klub UKS 20 Poznania. Jest to wspaniałe uczucie, dlatego że nie ukrywamy, że złoty medal był naszym celem i wspaniale jest osiągnąć taki sukces razem i dzielić się tą radością, ale nie spodziewałyśmy się, że biegniemy rekord Polski, więc myślę, że byłyśmy zszokowane i podekscytowane tym, że teraz możemy się nazywać nie tylko mistrzyniami Polski, ale też rekordzistami Polski. Ja dołączam półtora roku temu.
A my razem tak od pięciu lat. Ale jeszcze nigdy nie zdobyłyśmy mistrzostw Polski, tak.
Więc to jest dla nas mega szok, ale gdyby nie wsparcie, tak naprawdę no nie udałoby się to, bo to jest naprawdę niesamowite uczucie i że są osoby, z którymi mamy po prostu szansę dzielić to szczęście, to po prostu mega super uczucie.
Dziękujemy!
To piękne momenty i takich jeszcze pewnie będzie trochę do zakończenia olimpiady. Powróćmy więc na koniec kroniki do opowieści i zaproszeń dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Adama Wysockiego.
Sportowe emocje tylko z Radiem Poznań.
Rozmawiamy podczas weekendu, kiedy kończą tę walkę na regatowym torze wioślarze i wioślarki na poznańskiej Malcie. Co jeszcze przed nami, bo powolutku ten program zaczyna się kończyć.
3/4 programu już zrealizowane mamy. Teraz czeka nas jeszcze, jeżeli chodzi o Maltę, to kajakarstwo klasyczne. Mówimy też o kajakarstwie slalomowym, ale to musieliśmy oddać do Krakowa na tor Kolna ze względu na to, że warunków w Wielkopolsce jednak do tego nie mamy, ale tam świetna współpraca również. Jest też żeglarstwo, które się odbędzie w Pucku i zakończymy olimpiadę triatlonem, na który zapraszamy do Pniew.
Polecamy te olimpijskie emocje, a następna kronika na antenie Radia Poznań w niedzielę 17 sierpnia. Dziś za uwagę dziękuję Krzysztof Ratajczak, a zniczy młodzieżowych igrzysk w Wielkopolsce nadal płonie. Kronika 31. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich Wielkopolska 2025 na antenie Radia Poznań.